Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańsk. Moim gościem dziś pani dr Anna Walencik-Topiłko z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Porozmawiamy dziś znów o mówieniu, o oddychaniu, o chodzeniu. Tym razem właśnie pytanie brzmi, mówić na stojąco czy mówić na siedząco? Mhm. Jak to brzmi lepiej?
Mówić zawsze, może to rzeczywiście jest też ważne. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, to mówmy. Ale oczywiście, jeżeli teraz rozważamy też takie optymalne rozwiązania, czyli techniczne, które będą ułatwiały nam sytuację na przykład mówienia oficjalnego, mówienia w emocjach, czyli wtedy, kiedy pojawia się jeszcze coś dodatkowego, to oczywiście bardzo bym państwa namawiała do tego, aby pamiętać, że pozycja siedząca, wbrew pozorom, jest pozycją bardzo trudną do mówienia, ze względu na to, że trudna dla oddechu. Bo tu, jeżeli myślimy sobie o mówieniu, mówimy o oddechu dynamicznym, czyli takim, który między innymi służy nam właśnie do wytwarzania głosu w komunikacji językowej. Więc w tym momencie zdecydowanie stojąca niż siedząca pozycja będzie zalecana.
My w radiu siedzimy.
No właśnie.
Ale zdarzały się takie sytuacje dawniej, że na stojąco. Chyba jeszcze w niektórych rozgłośniach za granicą takie rzeczy się dzieją.
Tak, BBC na przykład dosyć często też proponuje swoim pracownikom to, aby wybrali albo wręcz chyba czasami narzuca sytuację postawy stojącej w trakcie serwisów.
Co się dzieje z naszym organizmem, kiedy mówimy na stojąco? No bo jak mówimy na siedząco, to tu jesteśmy uciśnięci, tam jesteśmy uciśnięci, tu trochę zgięci, tu się przygarbimy, prawda? A jak stoimy?
Bo trzeba pamiętać, że jakość i wydolność naszego głosu jest związana z tym, żebyśmy też zoptymalizowali pracę mięśni oddechowych. Mięśnie oddechowe, czyli mięśnie klatki piersiowej, międzyżebrowe, mięśnie brzucha, no i przepona. Więc jeżeli damy właśnie tym grupom mięśniowym taką przestrzeń do pracy, to będzie to dla nas bardzo korzystne. Jeżeli siedzimy, to tak jak pan redaktor powiedział, część mięśni jest zupełnie inaczej możliwa w pracy niż w tej pozycji stojącej. Ale może od razu też powiedzmy, że nie każda pozycja stojąca jest dobra.
O właśnie, no jaka właśnie powinna być dobra pozycja stojąca?
W momencie, kiedy pracujemy, czy z mówcami, czy z my, logopedzi, terapeuci głosowi, czy nauczyciele śpiewu również z wokalistami, to preferujemy tak zwaną pozycję drzewa, czyli... No właśnie.
Staram się sobie wyobrazić, jak wygląda drzewo. Pozycja drzewa. Niech pomyślę, to jest, stoimy twardo na stopach i mamy ręce uniesione lekko do góry.
No nie. Nie. No już z rękoma, nie?
Nie takie drzewo.
Nie, nie takie, bez korony może tak zarysowanej rękoma. Natomiast tak, rzeczywiście bardzo stabilnie na obu stopach i to ciężar ciała właśnie rozłóżmy równomiernie na obu. Nogi wyprostowane mogą być lekko napięte. Pośladki również lekko napięte, tułów wyprostowany, ale w sposób naturalny, czyli nie żebyśmy wprowadzali jakieś sztuczne napięcia. Obręcz barkowa natomiast rozluźniona, głowa tak na wysokości, powiem obrazowo, wzroku mówiącego czy śpiewającego, czyli niepochylona. To, co jest naszą, teraz taką rzeczywiście skazą, którą
nasz
widzimy.
Nasz realizator, no który realizuje
widzę
z nami audycję,
no i za wysoko głowa. O tak, tak, na pozycji wzroku, dokładnie. No i uwaga właśnie na to ustawienie jeszcze głowy. Mamy tendencję do tego, że wysuwamy ostatnio bardzo często głowę w przód. Nie, zróbmy to tak, gdybyśmy sobie wyobrazili, że za nami jest ściana i chcemy potylicą do tej ściany dosięgnąć. Oczywiście też nie napinając się, tylko luźno ustawiając tutaj tułów i głowę. To będzie wyśmienita pozycja do mówienia. I z reguły też jest, proszę państwa, taka trochę problematyczna sytuacja dla mówcy, co zrobić z rękami. Bo te ręce tak, coś musimy z
koszyczek.
Nimi... Koszyczek. No właśnie, koszyczek, a to na plebana, a to na piłkarza, na bramkarza, tak? Czyli gdzieś tutaj musimy coś z tymi rękoma zrobić. Ale najlepszym też rozwiązaniem jest to, by mówca pilnował się, by te ręce nie były zbyt mocno splecione wokół tułowia. Pamiętajmy, że właśnie mięśnie międzyżebrowe muszą mieć przestrzeń, one muszą sobie spokojnie pracować, więc ręce swobodnie wzdłuż tułowia. Możemy lekko oczywiście podeprzeć gestykulacją to, co mówimy. Możemy trzymać jakiś rekwizyt dosyć duży, czyli na przykład teczka A4 w poprzek ustawiona z jakąś ściągą do mówienia.
Ja zdradzę taką jedną rzecz, tego słuchacze nasi nie widzą, ale ja zawsze jak prowadzę jakąś audycję, albo jak rozmawiam z gośćmi, albo jak coś nagrywam, to mam pióro w ręku.
Pióro.
Czymś muszę mieć zajęte dłonie. Albo kabel od słuchawek.
Tak, coś, co nie będzie nas rozpraszało, a pomagało nam w mówieniu, będzie tutaj istotną opcją na pewno. I na pewno też nie trzymajmy rąk splecionych z tyłu.
Ale napinamy pierś wtedy.
Nie szkodzi, ale napinamy mięśnie, czyli już znowu wtórnie nie pozwalajmy im swobodnie pracować przy oddychaniu.
Dobra, to teraz stopy. No bo mówimy za pomocą, określmy to, korpusu. Tutaj w środku mamy płuca, tutaj jest krtań, prawda, oddech, przepona i tak dalej, ale stopy też mają znaczenie.
Bardzo ważne, dlatego że one trzymają właśnie nasze ciało, więc jeżeli nie będziemy mieć chociażby stabilizacji w stopach, właśnie takiej pełnej, o którą tak proszą i słusznie fizjoterapeuci, proszą również specjaliści właśnie zajmujący się stopami, podolodzy również na to zwracają bardzo uwagę, to nie będzie też stabilizacji i takiej swobodnej pracy całego ciała. Może tak, ta wiedza na ten temat no nie jest może jeszcze zbyt obszernie znana i szeroko rozpropagowana, ale pamiętajmy, że dobre mówienie zaczyna się rzeczywiście od tego, aby dobrze, swobodnie pracowały nasze stopy.
Nie oszukujmy się, my mamy problem od lat i to znany jest problem z butami. Płaskostopie poprzeczne, poziome różnego rodzaju. Tracimy, można byłoby powiedzieć, grunt pod nogami, a jak tracimy grunt pod nogami, to nie będziemy dobrze mówić.
No nie, ani śpiewać, prawda? Czyli gdzieś nie możemy się wtedy skoncentrować na tym, żeby chociażby technika oddechowa, technika fonacyjna, głosowa była tutaj naszym priorytetem, bo będzie nam po prostu niewygodnie. Zaprzyjaźniona fizjoterapeutka zawsze mówi, luksus psuje wygodę. I to rzeczywiście jest tak, bo mamy gdzieś w swoim schemacie takich ładnych rzeczy, na przykład pewien model, który zaczyna być modny, bardziej, mniej, ale na przykład butów z wąskimi noskami, więc one nie pozwalają tak naprawdę na pełną, prawidłową, naturalną pracę stóp, a co za tym idzie, oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, całego ciała. No właśnie buty, wkładki, odpowiednia tutaj praca stopy, żeby była swobodna, żeby nam się stopy nie męczyły, to wszystko jest bardzo istotne i bardzo to jest wiedza również znacząca w kontekście dynamicznego oddechu, czyli w kontekście również mówienia i śpiewania.
No bo jak boli nas stopa, jedna, druga albo obie naraz, to łatwo nam się mówić nie będzie. Będziemy skupiać się na czymś innym zupełnie.
Tak, i one też nie pozwolą nam w tym momencie na to rozłożenie odpowiednie ciężaru ciała. Fizjoterapeuci mówią, chodź boso. Bardzo często po różnych strukturach, oczywiście tutaj zadbajmy o bezpieczeństwo, ale stopy w tym momencie mają taki naturalny trening. I też pamiętajmy o profilaktyce, czyli w momencie, kiedy myślimy o tym, jak kształtują się stopy dzieci, to też otwórzmy się na sytuację wygodnego obuwia, odpowiedniego obuwia. No i może też ciekawostka, którą usłyszałam od fizjoterapeutów, z którymi współpracuję, mam wielką przyjemność, taką wielką wygodę, bo swoich pacjentów mogę od razu tutaj właśnie przekierowywać, jeżeli jest taka potrzeba, do zespołu wielospecjalistycznego. I w tym momencie zaskoczona byłam, bo wydawało mi się, że jak już dorosła osoba, która może ma problem albo czuje, że gdzieś właśnie te stopy nie do końca są komfortowo w jej życiu zadbane, to w tym momencie myślałam, że pójdę do sklepu, kupię dobre obuwie, pójdę do odpowiednich specjalistów i już natychmiast od jutra będę mogła to korygować.
A to lata zaniedbań.
Tak, a to lata zaniedbań. Więc w tym momencie dbajmy o profilaktykę z dziećmi, ale jeśli nam, dorosłym, przydarzy się coś, to idźmy do specjalisty. On nas wyprowadzi w całym procesie. to nie jest kwestia tylko zmiany natychmiastowego obuwia.
A środek ciężkości, wysokie obcasy, podwyższone buty u mężczyzn na obcasie takim 2-3 centymetrowym, u kobiet czasami się zdarzają i dziewiątki, prawda?
Albo koturne, które
albo
też
koturne.
Są takie bardzo mało stabilne i też tej stabilizacji nie dają. Nie, tutaj też rzeczywiście po prostu stabilność, czyli nie, chyba nie jest przestępstwem mały obcas, który dobrze profiluje też stopę, ale na pewno niestabilność tutaj podstawy buta będzie dla nas problemem.
Mówienie a zdrowie. Chodzimy, mówimy, biegniemy, mówimy. Czy powinniśmy mówić chodząc i biegając? Szybko idziemy, tak, rozmawiamy z kimś, brakuje nam oddechu, prawda? Mniej więcej tak to wygląda, a jeszcze krzyczymy, bo jeszcze jest ulica do tego wszystkiego i to wygląda mniej więcej tak, jak teraz symuluję, łapiemy szybko oddech, krótkie oddechy, krótkie zdania, napełniamy te płuca i naszą przeponę tylko do połowy. To chyba zły nawyk.
Zły nawyk, ale oczywiście też jest tak, że taka naturalna komunikacja międzyludzka, która odbywa się właśnie w bardzo różnych sytuacjach, a to rozmawiamy na ulicy, a to rozmawiamy idąc, no może już niekoniecznie biegnąc, to warto zapamiętać, ale zadbajmy może, panie redaktorze, po prostu o to, żeby była dobra kondycja organizmu, taka psychofizyczna, czyli zadbajmy właśnie o pracę mięśni, zadbajmy o nie odpowiednią gimnastyką. Ruch jest bowiem bardzo dobrym rozwiązaniem, on utrzymuje, buduje czasami wręcz, a potem utrzymuje naszą sprawność, więc ona też będzie pomagała potem przy efektywnym oddychaniu, również tym oddychaniu dynamicznym. Więc pewnie mówienie na zadyszce nie jest najlepszym rozwiązaniem ani dla naszego organizmu, ani dla słuchacza, który nas w tym momencie odbiera. Ale trudno jest cały czas myśleć sobie o takich krystalicznych sytuacjach, że tylko mówię, gdy stoję. No nie da się tak.
No to jeżeli mówimy na siedząco, no bo wiemy, że na stojąco jest mówić lepiej, tak. Ale jeżeli mówimy na siedząco, to jakie zabiegi zastosować?
Wyprostujmy tułów, osadźmy się tak bardzo mocno na siedzisku. Czyli...
Ale nie na brzegu?
No nie na brzegu, no niekoniecznie na brzegu. Musi być po prostu stabilnie i wygodnie. Wyprostujmy, jeszcze raz podkreślam, tułów. Znowu uwaga na głowę, nie do przodu, nie na dół, nie gdzieś do góry, tylko właśnie znowu na takiej postawie utrzymanej na pozycji wysokości wzroku. To jest najlepsze rozwiązanie. No i nie garbmy się. I też warto, proszę państwa, może zapamiętać, że akt mówienia jest właśnie aktem, to jest czynność. Więc przygotujmy się do tej czynności. Jeżeli nasza sylwetka będzie gdzieś taka mocno pogarbiona, gdzieś niechlujna, powiedziałabym, w tym siedzeniu, to i niechlujne będzie słowo i głos, które będzie z nas wybiegać.
No ale jeżeli o tym opuszczeniu głowy teraz opuścimy sobie głowę, o teraz to robię, to nasz głos staje się niższy. A jak podnosimy głowę, to ten głos wyższy się staje. I niektórzy chcą bardzo mówić tym takim niskim, opuszczonym, wtedy rozmawiamy ze swoim rozmówcą z opuszczoną głową właśnie, ale jak znaleźć złoty środek?
I tracimy kontakt wzrokowy, czyli dwie rzeczy niedobre.
Ale brzmimy dobrze według nas.
No tak. Lubimy swój głos w określonych rejestrach, bardziej go preferując, w innych mniej. Tak, ale proszę też pamiętać, proszę państwa, że siebie słyszymy inaczej niż słyszą nas inni, więc być może jeśli dla nas jest coś może mniej atrakcyjne w naszym głosie, to wcale nie znaczy, że nie ma tej atrakcji słuchacz.
O właśnie, dobrze, że o tym powiedzieliśmy, to jeszcze wspomnijmy o tym, my słyszymy siebie zupełnie inaczej.
Tak.
Ten głos, który słyszymy w sobie, tak to określę. To nie jest ten głos, który wychodzi
na zewnątrz,
z nas. Ale pytanie, czy nagranie to oddaje? Czy my nagrani, na przykład na telefon, brzmimy na tym telefonie tak, jak brzmimy naprawdę?
Jeśli jest dobry telefon. Myślę tutaj oczywiście o tym, jak zbiera dźwięk, tak? To miałam na myśli. Natomiast tak, jest to zbliżone, jeżeli jest dobre technicznie urządzenie, to jest to zbliżone, jeżeli siebie odsłuchamy nagranych, do tego, jak słyszą nas inni. A myślę, że jeżeli jesteśmy w tak cudownym miejscu, w jakim teraz się znajdujemy, dziękuję panie redaktorze za kolejne zaproszenie, to tu piękny uśmiech wysyłam od razu do pana realizatora, bo od niego też będzie wiele zależało, w jaki sposób my będziemy potem odbierani przez słuchaczy.
No dobrze, to wspomnijmy w takim razie, jak już powiedzieliśmy o tym, że należy dobrze stać, że należy dobrze siedzieć, to jak należy dobrze oddychać. To jest rzecz, którą powtarzamy przy każdej możliwej audycji, bo uczymy naszych słuchaczy oddychać, ale oddychać w trakcie mówienia. Bo to, że oddychać przez nos, to już wiemy. Mhm. Jak oddychamy przez nos, no to nie mówimy. A w trakcie mówienia? Też przez nos i ustami?
No właśnie tak. To jest też tak, że część osób stara się w trakcie oddechu dynamicznego również często pobierać powietrze nosem, czyli ten wdech nosem. To nie jest zbyt wygodna technika, aczkolwiek na pewno dla naszego organizmu bardzo bezpieczna. Natomiast niewygodna, bo to jest długa pauza. Potrzebna jest jednak pauza taka wydłużona na to, żeby spokojnie nos zaczerpnął powietrze. Więc my w trakcie treningów, jeżeli pracujemy nad głosem, to preferujemy tutaj wdech równoległy, czyli wdech jednocześnie, nosem i ustami. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, tak jakby Państwo byli w jakimś takim otoczeniu, gdzie jest przepiękny zapach i chcą Państwo ten zapach zapamiętać, wchłonąć go maksymalnie gdzieś tam w swój organizm. Proszę w tym momencie stanąć przez chwilę, wyobrazić sobie właśnie taką sytuację i takie wchłanianie oddechu, wchłanianie tego powietrza odbywa się wówczas równolegle. Nos, usta to jest takie bezszelestne jakby zasysanie tego powietrza. I to jest właśnie coś, co preferujemy w trakcie oddechu dynamicznego. No i potem taki głęboki, ale cichy jednocześnie wdech daje nam możliwość wydłużonej, dobrej fazy wydechowej właśnie takiej, na której budujemy dźwięki mowy.
Jeżeli chcemy pięknie mówić, dobrze czytać, to powinniśmy zacząć od czytania na głos na stojąco?
Tak, od czytania na głos na stojąco, ale też warto pamiętać, że zanim wejdziemy w oddech dynamiczny, to zróbmy też taką podbudowę w prawidłowym oddechu statycznym, czyli właśnie w tym, kiedy jeszcze nie realizujemy głosu ani w śpiewie, ani w mowie, tylko uczymy swój organizm prawidłowego oddechu. Pytał się pan redaktor o to, tak zaczęliśmy o tym dzisiaj rozmawiać, postawa ciała a oddech. Proszę państwa, pamiętajmy o tym, że po naszym oddechu widać naszą postawę i odwrotnie. Postawa naszego ciała będzie też wpływała na oddech. Nieprawidłowy oddech będzie widać w tym, w jaki sposób nasza klatka piersiowa się zachowuje. Czasami właśnie jest nieprawidłowo ustawiona. Będzie widoczna zła praca mięśni brzucha, też zbyt napięte albo zbyt wiotkie mięśnie brzucha będą nam w tym przeszkadzały, więc każdy tutaj komponent i element jest naprawdę znaczący.
I jak będziemy dobrze oddychać, będziemy zdrowsi.
O, zdecydowanie tak.
To jeszcze jedna rzecz, która może być mitem. Być może go pani doktor obali. W każdym razie pewien mój znajomy śpiewak operowy powiedział mi, że jak się ma brzuch, czyli jest się lekko otyłym, to jest lepiej, bo ma się miech i tutaj to wszystko przyciska. Lepiej się śpiewa, lepiej się mówi. Ile w tym prawdy?
No nie. Myślę, że może sparafrazujemy trochę wypowiedź pana znajomego. Dobrze mieć brzuch, niewątpliwie. I dobrze mieć świetnie pracujące mięśnie brzucha, rzeczywiście. Bo one nam w tym momencie doskonale pomogą w pracy przepony przy oddechu. 70% naszej objętości oddechowej zależy od przepony. A z kolei jej praca zależy między innymi od pracy mięśni brzucha. Więc może nie tyle pokaźny brzuch, co świetnie pracujący, będzie tutaj dla nas rzeczywiście doskonałym rozwiązaniem.
Na sam koniec, podsumowująco, garść rad od eksperta, jak dobrze oddychać. Chcemy zacząć od dzisiaj, już od sobotniego poranka. Lepiej oddychać. Jak ćwiczyć? Możemy to opisać w radiu? Jakieś jedno dobre ćwiczenie?
Tak, a mogę dwa?
A mogą być dwa.
Potarguję się o ilość. Jedno to takie. Wdech nosem, wydech nosem, zupełnie spokojny, z przyjrzeniem się sobie w tym momencie, w lustrze dużym, swojej sylwetce, popatrzmy na siebie i oddychajmy spokojnie. Nie napinajmy mięśni, ale przyjrzyjmy się i odczujmy, które z nich pracują w trakcie wdechu, które w trakcie wydechu. I drugie ćwiczenie już z połączeniem z głosem, czyli oddech dynamiczny. Proszę spróbować zrobić właśnie ten wdech równoległy, wdech nosem i ustami, po czym zamknąć bardzo delikatnie wargi, lekko opuścić brodę, czyli otworzyć zęby w środku, tak? Położyć bardzo tak spokojnie, płasko język na dnie jamy ustnej i w tym momencie na wydechu zrobić spokojne mormorando, czyli gdzieś sobie pomruczeć na całej takiej spokojnej fazie wydechowej. To będzie ładne ćwiczenie. Już w połączeniu z fonacją, ale też i właśnie oddech.
I robimy to na stojąco.
Na stojąco, w tej pozycji drzewa. Nie unosimy konarów w górę.
Gałązki zostają gdzieś tam swobodnie.
Tak, blisko tułowie.
Tak to określmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę Państwu zdrowych i efektywnych oddechów. Dziękuję, panie redaktorze.
Moim gościem była pani dr Anna Walencik, Topiłko z Uniwersytetu Gdańskiego. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.